Witam wszystkich serdecznie. Temat, na który chciałem dzisiaj mówić, tak trochę narodził się spontanicznie podczas mojej pracy, szczerze przyznam. I pomyślałem, zaraz wam opowiem, dlaczego podczas mojej pracy narodziła się taka pewna analogia właśnie do tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Wiecie, każdy z nas ma w swoim życiu jakieś autorytety, prawda? Jakieś wzory. I właśnie chciałbym o tych dwóch słowach dzisiaj mówić, o wzorze i o autorytecie. Poniekąd jest to samo słowo, może się wydawać, że to samo, aczkolwiek znaczy troszkę coś innego. Wzór można mieć w czymś konkretnym, natomiast autorytet jest jakby pełnią, taką pełnią autorytetu, można powiedzieć. Może ja się mylę, może to są takie niuanse językowe, natomiast ja to tak rozumiem i chciałbym się tego trzymać może, że właśnie wzór można mieć w czymś konkretnym, tak? Można się wzorować na czymś, natomiast autorytet jest to osoba, konkretna osoba, która jest dla nas sama w sobie wzorem, tak? I wiecie, dlaczego właśnie ten temat przyszedł, Bóg mi położył na serce. Ostatnio mam takie zadanie w pracy, przygotowuję wzory dokumentów papierowych, formularzy podatkowych, tak, tych, które jeszcze niektórzy składają na papierze i właśnie nie tylko w wersji papierowej. Ostatnio odchodzi się od wersji papierowych, prawda, bo wszystko jest elektroniczne w dzisiejszym świecie i również nasza władza. Zresztą uważam, że dobrze idzie w tym kierunku, żeby wszystko starać się przekonać społeczeństwo, żeby iść w kierunku elektronicznym, żeby nie marnować papieru, tak? Chociaż też nie tylko w tym celu idzie w tym kierunku. Jakkolwiek, no, zastępujemy oczywiście te formularze, które kiedyś leżały w urzędach w wersjach papierowych, wersjami elektronicznymi, które są do pobrania w internecie, które są w programach różnych do wypełniania PIT-ów, jak wiecie, wielu z was pewnie korzysta też z tego. No, no właśnie w tej chwili wprowadzamy jeden formularz, który będzie tylko w wersji elektronicznej, natomiast ja go siedzę i męczę w wersji papierowej, już którąś tam wersję szykuję kolejną, przerabiam, poprawiam i tak się zacząłem zastanawiać, po co ja się męczę, układam te wszystkie drabinki, wiecie, pola i tak dalej, jak on nigdy na tym papierze nie zostanie wydrukowany. On będzie tylko i wyłącznie takim dokumentem elektronicznym, że ktoś będzie mógł wziąć program i wypełnić pola, prawda, natomiast nigdzie nie ukaże się w tej wersji papierowej, którą ja przygotowuję. I strasznie mnie to czasami denerwuje coś takiego, ale jednak jest to potrzebne, wiecie, dlatego że to jest właśnie wzór. Ten dokument papierowy jest zawsze wzorem, jest punktem odniesienia, do którego odnoszą się wszyscy informatycy. Dlatego, że moja koleżanka, która przygotowuje tak zwaną skimę, to nie będę opowiadał tutaj szczegółowo, to jest taka struktura dokumentu elektronicznego, również wzoruje się na tej wersji papierowej, którą ja przygotowuję. Bardzo się na mnie denerwuje, jak ja coś poprawię i zapomnę jej powiedzieć o tym, prawda? Bo wtedy powstają kolejne błędy, więc ona musi na bieżąco poprawiać w swoich wersjach wszystko to, co ja poprawię w tej wersji papierowej. No i właśnie w tym dokumencie, który teraz wprowadzamy, który będzie tylko dokumentem elektronicznym, jest ta też właśnie wersja papierowa. Ten wzór, ten punkt odniesienia. I to jest właśnie niesamowite. Wiecie, że mimo, że nie potrzebujemy tego dokumentu papierowego czy wersji PDF, prawda, ale jakby zamkniętego strukturalnie, którego nie można zmienić, to on musi być. On musi być jako wzorzec, jako punkt odniesienia, żeby każdy mógł się odnieść gdzieś tam nawet na jakimś etapie pomyłki, jak wygląda ten wzór, prawda? Jak wygląda ten dokument pierwotny, prawda? W fotografii, ci, którzy tam trochę fotografują, w bardziej zaawansowanych aparatach wiemy, że jest taki format RAW, prawda? Który powoduje, że możemy tam sobie potem robić różne fajne rzeczy na tym zdjęciu, dodawać światło, zmieniać kolory, prawda? Ale zawsze jest ten wzorzec, prawda? Zawsze możemy wrócić do tego punktu odniesienia. I to jest właśnie ten wzorzec. Chciałbym dzisiaj o tym właśnie trochę więcej powiedzieć, o wzorze, tak? Ponieważ kiedy patrzymy w Boże Słowo, to mamy różne wzory, prawda, do naśladowania. I to jest ciekawe, że te wzory nigdy nie są doskonałe. Tak? Mamy jeden doskonały właśnie autorytet, ale mamy dużo różnych ludzi, którzy w różnych dziedzinach, w różnych kwestiach mogą być dla nas wzorem. I takim dzisiaj tak sobie myślałem, najlepszym przykładem jest król Dawid. Wiecie, gdyby Dawid tutaj usiadł między nami, to pomyślcie sobie, przenieśmy jego życie na dzisiejszą rzeczywistość, tak? Przychodzi brat, który uważa, że jest bratem naszym, no i zaczyna się flirtować z czyjąś żoną, tak? Dochodzi do cudzołóstwa, prawda? I jeszcze próbuje pokryjomu, prawda? Bardzo, bardzo wysublimowany sposób zlikwidować męża tej siostry. No wyobraźcie sobie, czy taki brat mógłby dla nas być autorytetem dzisiaj w kościele? No chyba oczywiste, że nie, prawda? Byłby z marszu wykluczony i groziłyby mu ogromne konsekwencje, prawda? A zobaczcie, że Dawid w tak wielu miejscach jest podany dla nas jako wzór do naśladowania. We wszystkim? Nie, nie we wszystkim. Nie jako autorytet, tak? Ale w wielu kwestiach jako wzór, tak? Do naśladowania. I właśnie na tym to polega. I w drugą stronę idąc, my mamy taką tendencję, że ktoś może być rzeczywiście wzorem w jakimś postępowaniu albo w jakimś działaniu, prawda, w kościele, w służbie dla Pana, no i gdzieś tam w jego życiu są jakieś problemy, jest grzech nawet, prawda, i często od razu na dzień dobry skreślamy takiego człowieka. Mówimy, nie, twoje życie nie jest w porządku wobec Boga, więc ja nie mogę patrzeć na cokolwiek w twoim życiu, prawda, bo zgrzeszyłeś, prawda, bo upadłeś, więc nie możesz być wzorem dla mnie w postępowaniu. I to jest ogromny błąd, kiedy w ten sposób podchodzimy do tematu wzorów, tak? Dlatego, że zaraz dojdziemy do tego, tak? Jest dużo przykładów, które właśnie potwierdzają, że tak nie jest, tak? Ten człowiek, owszem, nie jest dla nas autorytetem jako takim w całości, ale w jakiejś kwestii może być przykładem. To jest takie wymienne słowo, przykład i wzór właśnie. Przykład lepiej może pasuje, tak? Że w jakiejś dziedzinie może być przykładem. Może być przykładem, bo Bóg się rzeczywiście nim w taki sposób dobry posługuje, że on może być w tej dziedzinie akurat przykładem dla innych. Chociaż nie we wszystkim jest doskonały, tak? Chociaż tak jak i nam zdarza mu się potknąć, tak? Albo upaść. I chciałbym, żebyśmy, zanim dojdę do tej głównej myśli, którą chciałem powiedzieć, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na kilka przykładów właśnie w Biblii. Ludzi, którzy mogą być dla nas wzorem w różnych kwestiach, w różnych dziedzinach. I pierwsza taka postać jest opisana w liście Jakuba. W liście Jakuba w 5 rozdziale. I od 10 wersetu mamy tutaj zapisane takie słowa. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Tak. I zobaczcie, tutaj znowu za przykład cierpienia, w innych tłumaczeniach właśnie za wzór cierpienia i cierpliwości. Tak? Bóg pokazuje, w jakiej dziedzinie możemy wzorować się na tym człowieku. Na pewno Hiob był bardzo dobrym człowiekiem, myślę, tak? Bardzo porządnym człowiekiem, bardzo Bożym człowiekiem, tak? Bo chodził z Bogiem, tak? Wiemy, że był blisko Boga, był posłuszny Bogu, tak? Był pokorny przed Bogiem, bez względu na to, co się działo w jego życiu, prawda? Więc zakładam, że był Bożym człowiekiem, tak? Ale wiem, na pewno jestem tego pewien, że nie we wszystkim był doskonały, prawda? Nie wszystko może w jego życiu było takie, jakie Bogu się podobało, tak? To nie było tak, że 100% jego postępowania było w oczach Bożych dobre. A jednak Bóg wybrał te cechy, żeby nam pokazać te cechy jako wzór dla nas, prawda? Do naśladowania właśnie za Jobem, prawda? I tutaj mamy napisane wzór cierpienia i cierpliwości, tak? Był człowiekiem, który przeszedł wiele, prawda? Zawsze jest stawiany jako przykład tego, który ciężko znaleźć człowieka, który by więcej doznał, że tak powiem, dostał w kość od życia, można powiedzieć, prawda? To niektórzy mówią, prawda? Przeszedł próby, i w naszym chrześcijańskim języku mówiąc tak, przeszedł próby Boże, prawda? Ale no, na pewno nie miał łatwego życia, tak? I często ludzie właśnie powołują się na Hioba właśnie w tej kwestii. Cierpienie i cierpliwość, tak? Cierpliwość, ta druga cecha, tak? Bóg uczy nas na jego przykładzie, jak być cierpliwym. Popatrzcie, innymi słowy, Bóg mówi na jego życie, tak? Popatrzcie na życie Hioba. On jest przykładem, takim samym człowiekiem z krwi i kości jak wy i jest przykładem cierpienia, tak? Który przeszedł przez wiele i jednocześnie cierpliwości, że wytrzymał to wszystko, prawda? Czyli innymi słowy, to jest możliwe, tak? Bóg mówi, to jest możliwe. Bo nie macie już wymówki, tak? No możemy mówić, Jezus Chrystus, owszem, przeszedł wiele, prawda? Przeszedł śmierć, przeszedł krzyż, no ale to jednak był Bóg, tak? Może w ciele człowieka, ale to jednak był Bóg. A tu już nie mamy żadnej wymówki, prawda? Bo Hiob był takim samym człowiekiem, jak i my. Miał takie same na pewno uczucia, miał takie same, tak samo wrażliwy był pewnie, prawda? Tak samo no, cierpiał, prawda, z różnego powodu, prawda? Kiedy te jego straszne rzeczy się działy w życiu, więc tu nie mamy żadnej wymówki, żeby powiedzieć, o, on był lepszym człowiekiem w jakimś stopniu, tak? Inaczej, prawda, w jego życiu to było odczuwalne. Nie ma, nieprawda. Więc mamy przykład tutaj Hioba, tak? Dalej, zobaczmy właśnie Dawida, prawda, który właśnie często jest w wielu aspektach podawany za przykład dla nas. I Bóg powiedział takie słowa w pierwszej księdze Samuelowej, nie musimy może wszystkich fragmentów, bo będzie ich sporo otwierać, a może wcześniej. Bóg powiedział do Salomona, może najpierw to najpierw powiem, przeczytam to słowo z pierwszej księgi królewskiej, z trzeciego rozdziału, z 14 wersetu. Takie słowa: a jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. I tu znowu jest kwestia tłumaczenia. Tutaj Bóg mówi, tu jest przetłumaczenie, jak chodził Dawid, a wiele tłumaczeń tłumaczy właśnie na wzór króla Dawida, tak? Jeżeli będziesz się wzorował, innymi słowy, na Dawidzie, prawda, na swoim poprzedniku, to ja przedłużę twoje dni, tak? Więc to ma znaczenie, zobaczcie, to ma znaczenie, żebyśmy patrzyli na ludzi też, tak? Nie jako na autorytet, znowu będę to bardzo mocno podkreślał, który ma nam zastąpić Jezusa Chrystusa, ale na wiele cech tych ludzi, które Bóg pokazuje nam w nich. I właśnie tak jest z Dawidem. A dlaczego Bóg powiedział, żeby Salomon wzorował się na postępowaniu Dawida? W pierwszej księdze Samuelowej, w 24 rozdziale, czytamy takie słowa: lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego i rzekł do swoich wojowników: broń Boże, abym miał uczynić rzecz memu Panu, pomazańcowi pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, gdyż jest on pomazańcem pańskim. Wiecie, można wiele mówić o cechach Dawida, tak? Ale miał wiele unikalnych cech, można powiedzieć. Bóg pokazywał też właśnie w niektórych postaciach w Bożym Słowie, które możemy teraz obserwować, czytając ich życie, pokazywał takie unikalne cechy. Pokazywał też cechy wspólne, tak, dla tych ludzi, jak pokora przed Bogiem, jak bojaźń Boża, prawda? Ale pokazywał też unikalne cechy. I Dawid miał taką unikalną cechę, która budzi we mnie wielki respekt, kiedy czytam o nim, że on miał wielką miłość do ludzi. I przez tą właśnie miłość do ludzi okazywał miłość do Boga, tak? Również miłość do ludzi wobec swoich nieprzyjaciół, tak? Którzy naprawdę bardzo źle mu życzyli, prawda? Którzy go prześladowali, prawda? Ale on miał szacunek do Bożych ludzi też, do Bożych sług, prawda? Kiedy wiedział, że ktoś jest namaszczony przez Boga, to nawet jeżeli ten człowiek robił mu krzywdę, tak, to Dawid nie pozwolił na to, żeby jemu zrobić krzywdę, tak? Ale żeby mu okazać miłość, prawda? Inną taką piękną cechą też, którą widzimy w życiu Dawida, jest opisana również w drugiej księdze Samuelowej, w 6 rozdziale. Taka historia, kiedy Dawid tańczył przed Panem, prawda? Też mi się strasznie podoba ten fragment. Pozwolę sobie go jeszcze przeczytać tutaj, w tym miejscu. To też jest wielka jego cecha, która jest godna naśladowania. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lnialny efod. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. Tak więc sprowadzili skrzynię pańską i ustawili ją w miejscu dla niej przeznaczonym w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć, i złożył Dawid przed Panem ofiary całopalne i ofiary pojednania. A gdy Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana zastępów i kazał rozdzielić między całe pospólstwo izraelskie, każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po jednym placku rodzynkowym. Po czym cały lud rozszedł się, każdy do swojego domu. I teraz właśnie najważniejsze. Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła: jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników. Jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. A Dawid rzekł do Michal: to przed Panem tańczyłem, przed Panem, który wybrał raczej mnie niż twojego ojca i niż cały dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem pańskim. A choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stał się w twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważany. I to ta postawa Dawida, wiecie, dla mnie jest po prostu świetnym pokazem, prawda, gdzie mamy mieć swoje autorytety, tak? Co ma być dla nas autorytetem, prawda? Nieważne, co mówią ludzie, chociaż mówią przykre słowa, tak? Ta kobieta sobie tak z niego bardzo mocno zażartowała, prawda? jak mogłeś. No, znaczy, ona nawet nie powiedziała, jak mogłeś, prawda? Powiedziała, o, jak ona to ujęła tutaj, tak? Król obnażył się dzisiaj na oczach swoich niewolnic, prawda? Pewnie to tak frywolnie jeszcze powiedziała, żeby to tak zabrzmiało, wiecie, z takim podtekstem, nie? Ale on się tym nie przejął. On się tym kompletnie nie przejął, prawda? I on powiedział bardzo wspaniałą rzecz, prawda? Ja, ważne, jak jestem postrzegany w Bożych oczach, tak? Jak jestem przed Bogiem postrzegany, a nie przed ludźmi, prawda? I to jest też taka unikalna cecha, która rzadko jest spotykana, wiecie. Rzadko jest spotykana nawet często wśród ludzi wierzących. Chociaż powinno tak być, że człowiek wierzący powinien mieć 100% autorytetu przed Bogiem, nie? Ale często, no niestety tak jest, że zastanawiamy się, jak wypadniemy przed ludźmi, prawda? Przychodzi ta myśl, prawda? I to burzy często różne sytuacje, które nie powinny nastąpić, tak? Bo możemy głupio wypaść, prawda? Bo ludzie mogą na nas jakoś tak dziwnie spojrzeć, jak tak się zachowamy, nie? A zobaczcie tu król, prawda? Nie byle kto, prawda? To król z autorytetem i tak się zachował, nie? I to jest znowu dla nas wspaniały przykład. Pójdźmy dalej, Salomon. Salomon też nie we wszystkim był święty, jak wiemy, prawda? I bardzo przykre rzeczy się w jego życiu na koniec wydarzyły, ale jednak znowu Bóg pokazuje nam w nim pewne cechy, na których możemy się wzorować. Ja sobie tutaj wypisałem taką cechę, która się nazywa przedsiębiorczość. Może to jest takie mało duchowne, mało biblijne, ale rzeczywiście Salomon był takim człowiekiem, od którego możemy się uczyć przedsiębiorczości. Biblia o tym też mówi, tak? W końcu i Księgi Królewskie, i Księgi Samuelowe, prawda, opisują historię właśnie królów i opisują też ich działalność, prawda? I w pierwszej Księdze Królewskiej, nie będę tutaj się zagłębiał, bo nie mamy za dużo czasu, ale taki przykład wam podam. Z pierwszej Księgi Królewskiej z 10 rozdziału czytamy takie słowa w 28 i 29 wersecie. Konie przeznaczone dla Salomona sprowadzano z Egiptu, z Koe. Handlarze królewscy zakupywali je z Koe za określoną cenę. Wóz można było dostać w Egipcie za 600 srebrników, a konia za 150. W ten sposób za ich pośrednictwem dostawały się one do wszystkich królów chetyckich i królów aramejskich. Tak? Nie wdając się dalej, wiecie, że Salomon był człowiekiem mądrym, ale był też człowiekiem bardzo przedsiębiorczym. Tak? Umiał sobie dobrze zorganizować swoje państwo, prawda? I to jego państwo funkcjonowało, można powiedzieć, jak taka dobra firma, prawda? Dobrze zarządzana. I ten przykład też jest dla nas przykładem, prawda? Ten przykład pokazuje nam, jak dobrze zarządzać, prawda? Jak dobrze zarządzać tym, co mamy, prawda? Jak uczyć się mądrego zarządzania, prawda? Od człowieka, który był mądry, tak? I znowu, nie może być Salomon dla nas autorytetem, jako Salomon autorytetem, ale możemy pewne wzorce, prawda, mogą być dla nas przykładem, prawda? Możemy się uczyć pewnych rzeczy na podstawie jego postępowania. I kto jeszcze? Ostatnio mówiłem o Marii na przykład, prawda? Maria mówi, znamy te słowa pewnie wszyscy, kiedy Maria powiedziała: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Albo w innym fragmencie. I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. I Maria z kolei może być takim dobitnym przykładem pokory przed Bogiem z kolei, prawda? Takiej uległości, prawda? Różnie może być Maria pokazywana dzisiaj, tak? Ale to nie ma żadnego znaczenia. W Biblii Maria została pokazana jako człowiek pokory, jako człowiek posłuszeństwa, prawda? Jako człowiek modlitwy. I to znowu, to dla nas, także dla mężczyzn, może być wspaniałym przykładem. Nie tylko dla kobiet. Czyli Maria jako jej postawa. Wiecie, wiele rzeczy można. Dałem przykładowe właśnie takie postacie wam chciałem pokazać, ale oczywiście takich przykładów może być więcej, może być dziesiątki, prawda? Gdzie ktoś, bohaterowie wiary, którzy są wymienieni w liście do Hebrajczyków, prawda? Przykłady można mnożyć. Ale znowu wrócę do tego, ci ludzie nie byli doskonali. Ci ludzie mieli na pewno bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale na pewno sporo można by było im zarzucić, tak? Jakbyśmy tak zobaczyli ich życie, prawda? Spojrzeli w ich życie, na pewno znalazłyby się rzeczy, które Bogu się też nie podobały, prawda? Ale Bóg postanowił pokazać, prawda? Pokazać nam te cechy tych ludzi, które mogą być dla nas świetnym przykładem, prawda? Do naszego chrześcijańskiego życia. I znowu po to, żebyśmy nie mieli żadnej wymówki. Po to, żebyśmy mogli nie mogli powiedzieć, ci ludzie byli jacyś wyjątkowi, prawda? No bo no niektórzy to jeszcze mówią, bo żyli w takich czasach, prawda? Bo albo apostołach, no bo to byli apostołowie, prawda? Bo Jezusa widzieli, prawda? Ale wiecie, to akurat jest żadne usprawiedliwienie. dla nas ludzi, tak? Że ci ludzie w takich czasach żyli. Mi się wydaje, że jeszcze gorzej mieli niż dzisiaj, prawda? Jeszcze trudniejsze czasy były, tak jak dzisiaj Adam wspominał, tak? I łatwo nie było. Łatwo nie było. Ale Bóg postanowił rzeczywiście pokazać pewne cechy ich charakteru, pewne sytuacje z ich życia, które mogą być dla nas wzorem do naśladowania. Wiecie, tak samo wzorem mogą być ludzie z przeszłości, z historii. Wzorem może być brat Jan Tołwiński dla wielu, prawda? Chociaż też jego życie na pewno nie było w 100% idealne, ale miał wiele cech, na przykład, które ja też zawsze podkreślam. Miał na przykład wspaniałą cechę pokazania duszpasterstwa, prawda? Pokazania, czym jest duszpasterstwo. I to może być dla nas wspaniałym wzorem, tak? I mimo że nie musi być 100% autorytetem dla każdego z nas, to są rzeczy, które powinniśmy się uczyć od takich ludzi, prawda? Czy z historii Kościoła, prawda? Różne postacie. Tak samo. Nikt nie był idealny, prawda? Marcin Luther też nie był idealny. Miał dużo za uszami. Jakbyście poczytali trochę jego biografię, to byście zobaczyli, że dużo złych rzeczy było w jego życiu wręcz, prawda? Ale było i dużo dobrych rzeczy, które mogą być dla nas przykładem, prawda? Odwaga, kiedy stanął, prawda? I twardo mówił twarde słowo przed ludźmi, kiedy mógł być skrócony o głowę za to, prawda? Bo takie były wtedy czasy. I wiele, wiele innych rzeczy, które mogą być dla nas wzorem. Więc tak to jest z tymi wzorami, że ci ludzie nie mogą zastąpić autorytetu Chrystusa i nie mają prawa zastąpić autorytetu Chrystusa, ale w jakichś dziedzinach możemy się na nich wzorować. Mogą być dla nas przykładem, dla naszego życia. Ale są też przykłady negatywne, prawda? Kiedy Bóg pokazuje grzech na przykład. W liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 14 wersecie przeczytam z innego tłumaczenia, bo tu jest użyte właśnie słowo wzór, przepraszam, pozwolę sobie, jest powiedziane coś takiego. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli, przestępstwem na wzór Adama. Jest użyte to słowo na wzór Adama. Czy to znaczy, że Adam był jednym wielkim grzesznikiem? Tak? Był? Strasznym grzesznikiem? Był takim do piekła od razu? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie był. I ten przykład pokazuje jego grzech, tak? To, co on zrobił złego znowu. Nie skreśla go jako człowieka, że Adam po prostu prosto do ognia ma iść, tak? Ale pokazuje jego grzech, tak? Na wzór grzechu, który popełnił dany człowiek, tak? Tego mamy się wystrzegać. Paweł zachęca w liście do Filipian, aby brać przykład z innych ludzi, tak? Wiemy o tym. I w 3 rozdziale na przykład znajdziemy takie słowa. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Więc to właśnie o to chodzi, tak? Że mamy nie brać sobie za autorytet ludzi, ale mamy uczyć się na przykładzie ich postępowania pewnych rzeczy, prawda? Na przykładzie tych dobrych rzeczy, które Bóg zdecydował zapisać w swoim słowie. Ale jest jeden warunek, tak? Zapisałem sobie, jest jeden warunek do tego, tak? Czy możemy się wzorować na kimkolwiek, tak? Czy możemy, nie wiem, wziąć sobie jakiegoś człowieka z internetu, poszukać, tak? I powiedzieć, ten człowiek może być dla mnie wspaniałym wzorem, prawda? Bo on w tym dobrze się realizuje, tak? I naprawdę może być przykładem. No może tak być, oczywiście, bo Bóg też niewierzącymi ludźmi się posługuje, prawda? Dobrze o tym wiemy. Natomiast apostoł Paweł zapisał takie ciekawe słowo, również w liście do Rzymian, w 8 rozdziale. Ja nam się bardzo podoba tutaj właśnie odnośnie wzorowania się na postępowaniu. W 8 rozdziale, w 29 wersecie przeczytamy takie słowa. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. No z początku takie trochę zagmatwane może się wydawać ten werset, ale on rzeczywiście pokazuje taką wspaniałą prawdę. Ludzie, na których możemy się wzorować, od których, krótko mówiąc, możemy się uczyć, powinni mieć dwie cechy. Dwie cechy, które powinny być widoczne w ich życiu. Mają się stać podobni do obrazu Syna Bożego, prawda? Mają się stać podobni, tak? Mamy widzieć w nich podobieństwo Bożego Syna, tak? Podobieństwo to nie jest to samo, co 1:1, prawda? Nie oczekujmy, że oni staną się Chrystusami nagle, wszyscy ci, którzy mają być dla nas przykładem, tak? Podobieństwo. Samo słowo podobieństwo znaczy to, że ktoś jest podobny, tak? Ja mogę być podobny do kogoś tutaj na sali, ale nie będę identyczny, prawda? Czy mogę spotkać człowieka podobnego do mnie, ale on nigdy nie będzie dokładnie taki jak ja. chociażby był sobowtórem, prawda, to nigdy nie będzie miał wszystkich cech, które ma dany człowiek konkretny, tak? Nie będzie w 100% odzwierciedlał jego wyglądu nawet. Więc podobieństwo nie zakłada, że mamy nagle być doskonali, ale mamy być podobni, tak? Mamy zbliżać się, ci, którzy mają być wzorem, mają zbliżać się do obrazu Jezusa Chrystusa. I drugi wymóg, który tutaj jest moim zdaniem postawiony, z tego co ja rozumiem, tak? I on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Czyli Chrystus ma być u tych osób na pierwszym miejscu. Ma być na pierwszym miejscu, tak? To ma być numer jeden w ich życiu. I to myślę, że spełnia doskonale wymaganie, że możemy się uczyć od takich ludzi, tak? Ci, którzy stawiają Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiu i ci, którzy starają się być do Niego podobni. Mogą być dla nas przykładem, pomimo, że często też nawalą, prawda? Pomimo, że zdarza im się coś głupiego powiedzieć, albo coś głupiego zrobić, albo zgrzeszyć nawet czasami, tak? Ale pokutują z tego i dalej idą za Panem, nie? Nie skreślajmy takich ludzi, tak? Tylko rzeczywiście uczmy się od nich, jeżeli mamy się czego nauczyć, prawda? Ale jest jeszcze jeden aspekt wzoru. W liście do Tytusa apostoł Paweł w drugim rozdziale listu do Tytusa, w 7 wersecie mówi Tytusowi takie słowa. Zobaczcie. To jest ciekawe. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Czyli tutaj sytuacja się odwraca. Paweł pisze, że to ty masz być wzorem, tak? Bo to słowo nie jest skierowane tylko do Tytusa. Pamiętajmy o tym. Ono jest bezpośrednio skierowane do Tytusa, ale pośrednio skierowane do każdego, kto siedzi na tej sali, tak? To jest słowo do Bożego dziecka, tak? Że my mamy być też wzorem dla innych, prawda? Chcąc, nie chcąc, stajemy się wzorem dla innych. Stajemy się wzorem postępowania, tak? Ludzie patrzą na ciebie, patrzą na twoje życie, patrzą na twoje postępowanie, patrzą na twoje zachowanie i będziesz wzorem. Jakimś będziesz, tak? Pytanie, jakim będziesz? A Paweł pisze wyraźnie, bądź stawiaj siebie za wzór, tak? Czyli wręcz stawiaj się, nie bój siebie postawić za wzór. To jest czasami trudne, prawda? Bo wiemy, że ciężko, nawet oceniając obiektywnie czy nieobiektywnie nas samych, to ciężko jest postawić samego siebie za wzór komuś, prawda? To jest bardzo trudne. No chyba, że ktoś ma taką pychę, że po prostu uważa, że jest już aniołem prawie, prawda? Chodzącym po ziemi. Ale myślę, że większość z nas ma czasami z tym, często ma z tym problem, tak? Żeby postawić siebie za wzór, mu powiedzieć, zobacz na moje życie, tak powinno wyglądać życie Bożego człowieka. Mielibyście taką odwagę stanąć, tak powiedzieć, w pracy, nie wiem, gdzieś na ulicy, patrzcie na moje życie, nie? A Paweł, zobaczcie, zachęca Tytusa do tego. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. A więc pamiętajmy, że jesteśmy dla innych wzorem też, tak? Nie tylko my mamy wzorce, ale i inni często biorą nas za wzór, tak? Za przykład. Nasze dzieci, może inni ludzie, którzy patrzą na nasze życie, tak? Może rzeczywiście widzą w nas inne życie niż przeciętnego człowieka, prawda? I często mówią, chciałbym rzeczywiście tak żyć jak ten człowiek, nie? I pomyślcie, że mogą ludzie tak o nas myśleć, nie? I dlatego warto pamiętać o tym, żeby być dobrym wzorem też dla innych, tak? No i w końcu dochodzimy do tego najważniejszego punktu. Mówimy o wzorach, ale Biblia mówi właśnie o autorytecie, tak? Czyli o kimś, kto jest dla nas autorytetem. Nie wzorem w konkretnej rzeczy, ale autorytetem we wszystkim. I tutaj widać tą różnicę, prawda, między wzorem a autorytetem. W pierwszym liście Piotra, chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec dwa fragmenty z tego listu przeczytali. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Pierwszy rozdział na początek. Pierwszy rozdział i 15 werset. Otworzę sobie. Pierwszy list Piotra. Kurczę, akurat ta strona zniknęła z tej Biblii. No, tak się stało, przepraszam, to muszę się wspomóc z wersją elektroniczną. W końcu nie zapominajmy, że to sam Jezus, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Za przykładem świętego, tak, tu w innych tłumaczeniach za wzorem, doskonałym wzorem, tak, za wzorem, za tym doskonałym wzorem świętego. Tak, w liście Piotra i na koniec zostawiłem sobie ten werset, który właśnie też jest właśnie w liście Piotra wspomniany, w drugim rozdziale z kolei, przerzućcie swojej strony, drugi rozdział, 21 werset. I są zapisane takie słowa. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. I tutaj też pozwolę sobie trochę dzisiaj na więcej przeczytać z innego tłumaczenia, bo idealnie mi ten wzór pasuje. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. I to, ten zwrot mi się strasznie podoba. Abyście szli za Nim Jego śladami. Czy szliście kiedyś śladami jakiegoś człowieka albo nie wiem, jakiegoś zwierzęcia albo mieliście taką sytuację w swoim życiu, że szliście po jakichś śladach? Nie, może każdy z nas miał taką sytuację, prawda? Czy da się iść za różnymi śladami? No nie da się, bo się zgubimy automatycznie, prawda? Musimy wybrać sobie jakieś konkretne ślady, prawda? W śniegu na przykład, to najczęściej się zdarzało. I po tych śladach iść do przodu. Da się iść tylko za jednymi śladami. Nie da się iść za różnymi śladami, bo zgubimy się, bo zginiemy, prawda? Da się iść tylko i wyłącznie za jednymi śladami. I właśnie ten werset tutaj mówi, możemy w życiu iść tylko jednymi śladami. Możemy się wzorować na postępowaniu ludzi, braci, przed nami, z czasów Biblii, naszych pastorów, naszych przyjaciół, naszych znajomych, wierzących, ale autorytet może być tylko jeden. Możemy iść tylko i wyłącznie po jednych śladach. I warto o tym pamiętać, żeby to rozróżniać, tak? Żeby człowiek nigdy nie zajął autorytetu należnego dla Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I znowu, żeby nie popaść w skrajność i żeby powiedzieć, mnie życie ludzi, przykłady ludzi nie obchodzą, tak? Bo mnie interesuje tylko życie Jezusa Chrystusa. Dobrze, że cię interesuje życie Jezusa Chrystusa, ale Bóg pokazuje nam, że mamy się wzorować na innych ludziach w jakichś konkretnych, czy w jakichś cechach charakteru, czy w jakimś postępowaniu. Ale to nigdy nie może zastąpić nam autorytetu Chrystusa. Bo mamy tylko jedne ślady, za którymi idziemy, prawda? Tylko jeden kierunek, w którym idziemy. I tylko po jednych śladach jest możliwy ten kierunek do zrealizowania. Ale nie bądźmy też ograniczeni. Patrzmy na braci, szczególnie starszych, tak? Którzy przeżyli już wiele, którzy czasami może, wiecie, to tak jak z bratem Janem, nie? Dopiero teraz często się docenia pewne rzeczy, jak dzwonił, jak mówił, przypominał, nie? To tak czasami było nudno, nie? Że to tak męczące takie, czy no wiecie, różnie to było, prawda? Ale teraz możemy docenić to, tak? Jego troskę o nas, tak? To, że on rzeczywiście modlił się o nas, tak? To, że był wzorem w tym duszpasterstwie, prawda? To strasznie mi się podoba ta cecha. Wzorem w duszpasterstwie, prawda? Także patrzmy, przyglądajmy się na ludzi, którzy są warci tego, żeby im się przyglądać, ale nie zapominajmy, żeby ci ludzie nie zajęli autorytetu Jezusa Chrystusa. Nawet najlepsi, tak? Nawet najwspanialsi pastorzy, nawet najwspanialsi przywódcy, którzy byli w przeszłości, tak? Żeby nie zajęli nigdy autorytetu Chrystusa, żeby nie zajęli nigdy tego, co powinno być dla nas tym śladem, tak, za którym podążamy. Amen.
Amen.